Senat ustanowił 2023 rokiem Jana Matejki. Płótna mistrza wystawiane są m.in. w Muzeum Narodowym w Krakowie. Jednak jednego płótna od ponad 100 lat nie widziano. Obraz przedstawia urodzonego w Końskich biskupa Iwo od Rowąża. W czasie wojny w tajemniczych okolicznościach płótno ginie z prywatnego mieszkania. Czy padło łupem Niemców, czy ukrywane jest w piwnicy, a może spłonęło? Żeby dowiedzieć się, jakie znaczenie ma ten obraz, jadę do Krakowa, do domu Jana Matejki, którym kieruje kustosz Marta Kłak-Ambroszkiewicz.
Obraz malowany na zamówienie zakładu zdrojowego z Iwonicza do kaplicy zakładu. Wiemy też, że za opłatą 2000 zł reńskich. Jest rok 1887, ale możemy też zacytować osobistego sekretarza Jana Matejki, Mariana Gorzkowskiego, który zapisał w roku 1887 pod dniem 12 lutego, sobotą, taką informację. Dziś w sobotę rozpoczął mistrz mały szkic olejny do obrazu Iwo od Rowąż, bo zawsze lubił rozpoczynać w soboty, który to mały szkic mnie podarował. Dnia 16 lutego rozpoczął tenże obraz większy w rozmiarach 150 na 100 cm. I tu oczywiście sekretarz Matejki opisuje, kogo przedstawia obraz, jakie postaci, jakie detale. Natomiast w zbiorach naszego muzeum znajdują się również szkice rysunkowe do obrazu, wiele ujęć postaci biskupa, postaci siedzącej, taki charakterystyczny, jeśli chodzi o warsztat artysty, prace przygotowawcze, zanim powstanie dojrzała, ukończona kompozycja.
Dlaczego obraz zaginął, tego nie wiemy. Pewne jest jednak to, że obrazy Matejki osiągają na licytacjach rekordowe kwoty. W 2022 roku portret córki Matejki wylicytowano za 15 milionów złotych. Dwa lata wcześniej portret odnaleziony po 100 latach przedstawiający profesora Karola Gilewskiego za blisko 7 milionów złotych. Oba są mniejsze od obrazu historycznego z Iwo. Samo pojawienie się obrazu Matejki na licytacji jest zawsze dużą sensacją, bo jest niezwykle rzadkie.
Wszystkie obrazy Jana Matejki obecnie mają ogromną wartość rynkową. Z czasem ona jeszcze bardziej rośnie, bo tak naprawdę niewiele tych obrazów jest na wolnym rynku, w prywatnych rękach. My zawsze wierzymy, szczególnie jeśli ostatnia informacja o obrazie pochodzi z roku 1938, z ostatniej wystawy przed wybuchem II wojny światowej, wystawy jubileuszowej artysty, że obraz jednak przetrwał zawieruchę wojenną i gdzieś się znajduje. I takich przykładów dzieł mamy sporo. Właśnie tych, które znajdowały się w zbiorach prywatnych i wciąż liczymy, że one się odnajdą. No, warto wspomnieć, że artysta namalował 322 obrazy olejne. Wśród tych obrazów jest 104 portrety. Pozostałe to sceny historyczne, tak ważne dla naszej historii, bo musimy pamiętać, szczególnie w roku Jana Matejki, że ta jego misja zilustrowania dziejów dla Polaków i takiego działania ku podkrzepieniu serc miała ogromne znaczenie edukacyjne i właściwie do dzisiejszego dnia tak jest.
A jak to wyglądało ze zleceniami? Czy Matejko często przyjmował zlecenia, czy głównie skupiał się na swoich planach, jeśli chodzi o malowanie historii Polski?
To było bardzo różnie. Musimy też pamiętać, że te zlecenia często dotyczyły nie tylko portretów, ale scen historycznych. Ktoś zamawiał, na przykład Zamoyski zamówił obraz Zamoyski pod Byczyną, prawda? I artysta na zamówienie to namalował. Tutaj mamy zamówienie obrazu do zakładu zdrojowego, do kaplicy zdrojowej. I jest to scena historyczna. Natomiast nieco zabawniej podchodził do portretów, bo nie przyjmował każdego zamówienia na portret. Oczywiście inaczej sytuacja wyglądała z portretami reprezentacyjnymi, jak na przykład prezydentów Krakowa czy profesorów UJ-u. Natomiast nie przyjmował każdego zlecenia na portret osobisty. Jest też taka zabawna historia, którą warto opowiedzieć, że w początku lat 90. hrabia Korwin-Mileski zamówił u artystów polskich ich autoportrety, ponieważ chciał stworzyć galerię autoportretów malarzy polskich i to było zamówienie, za które płacił im oczywiście, że malowali swoje autoportrety. Pojawił się również u mistrza Matejki, tutaj w tym domu. Mistrz niechętnie podszedł do tego zamówienia. Najpierw żartobliwie powiedział, że wolałbym pana namalować, bo siebie nie lubię, chociaż jest autorem 11 swoich autoportretów. Potem zgodził się ale na własnych warunkach. I dzięki temu mamy znajdujący się w Muzeum Narodowym w Warszawie autoportret Jana Matejki siedzącego na fotelu. Ponieważ Korwin-Mileski, zamawiając u artystów ich autoportrety, miał życzenie, że mają to być portrety w popiersiu. Natomiast artysta Jan Matejko powiedział: nie, nie, nie. Ja namaluję swój autoportret, no ale w swoich zasadach. Namaluję siebie na fotelu, tak powstał ten portret, i obok leżą akcesoria malarskie i leżą księgi, czyli pokazuje artysta w tym autoportrecie, co dla niego jest bardzo ważne, prawda? Nie tylko te akcesoria malarskie, ale szczególnie jeśli chodzi o obrazy historyczne, ten cały detal materiałów źródłowych, kronik, no i rola edukacyjna.
Historia miała dla Matejki duże znaczenie. Iwo Odrowąż pojawił się na jego obrazach dwukrotnie. Jednak kim był? Obecnie jest praktycznie zapomniany, nawet w mieście swojego urodzenia. Jak mówi przewodniczka świętokrzyska Magdalena Weber, najprawdopodobniej urodził się w Końskich.
Iwo Odrowąż żył na przełomie XII i XIII wieku. Nie wiemy dokładnie, gdzie się urodził, ale wiemy, jakie piastował urzędy. Był ważną postacią w historii naszego kraju. Pełnił funkcję kanclerza na dworze Leszka Białego, ale również był biskupem krakowskim od 1218 roku. Miał też ufundować kościół tutaj dla Końskich, pierwszy kościół, który stanął w Końskich pod wezwaniem świętego Mikołaja. I Iwonowi Odrowążowi również zawdzięczamy sprowadzenie duchaków do Krakowa, ale i również założenie klasztoru dominikanów w Polsce. Iwo Odrowąż w czasie wyprawy do Rzymu zapragnął, aby właśnie dominikanie również w Polsce posiadali klasztory. Nie uzyskał jednak zgody na oddelegowanie z Rzymu dominikanów, ale tamtejsi zakonnicy wspomnieli, że chętnie przyjmą do siebie, do braci klasztornej, osoby, które odpowiednio przygotują i będą pełniły posługę w Polsce. I taką osobą był Jacek Odrowąż, kuzyn Iwa Odrowąża, który wspólnie z Iwonem wybrał się wtedy na wyprawę do Rzymu i pozostał rzeczywiście w Rzymie, pozostał w klasztorze, kiedy ukończył nowicjat, złożył śluby zakonne i przybywając do Polski był postacią, która współtworzyła pierwszy klasztor dominikanów.
O tym, jakie znaczenie miał Iwo dla jego zakonu, mówi mi dominikanin Tomasz Kalisz, pracownik Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie.
Dla naszego zakonu, a szczególnie dla naszej prowincji, polskiej prowincji dominikanów, biskup Iwo Odrowąż ma niesamowicie wielkie znaczenie, ponieważ tak jest napisane na tym nagrobku dwudziestowiecznym, jest on kolebką polskiej prowincji dominikanów. Dzięki niemu dominikanie przyszli do Krakowa, a skoro przyszli do Krakowa, to też rozeszli się potem już w XIII wieku po całej Polsce. I to tak naprawdę on stał na początku całej tej misji dominikańskiej, będąc takim mózgiem, powiedzmy, operacyjnym, pomagając świętemu Jackowi, który był pierwszym dominikaninem polskim, w tej misji kaznodziejskiej.
A dlaczego on w ogóle sprowadził dominikanów do Polski? Jaki był wtedy cel?
Przede wszystkim biskup Iwo Odrowąż to postać, która jednocześnie chciała mieć jakiś wpływ na ówczesne rozbite Królestwo Polskie, bo pamiętajmy, że wtedy było tak zwane rozbicie dzielnicowe na naszych terenach. Biskup Iwo też miał taką ideę jednoczenia tych takich rozbitych ziem i chciał właśnie mieć zakon kaznodziejów, którzy będą pomagali mu w zjednaniu tych terenów, ale przede wszystkim strasznie chciał wprowadzić wszystkie reformy, tak zwane reformy gregoriańskie, dotyczące odnowy kościoła i odnowy takiej duszpasterskiej kościoła. Sobór Laterański IV był takim soborem duszpasterskim i miał taki jeden kanon, postanowienie, żeby biskupi, bo wtedy tylko biskupi mogli głosić kazania, księża nie mogli, i żeby biskupi ustanowili w swoich diecezjach kaznodziejów, którzy będą głosić, mówić kazania ludziom. Kwestia duszpasterska. A pamiętajmy, że w 1216 roku, czyli rok po tym Soborze Laterańskim IV, powstała grupa braci kaznodziejów, dominikanie tak zwani, czyli zakon kaznodziejski, czyli ludzie, którzy głosili kazania, byli wykształceni, żyli we wspólnocie i mogli właśnie, mając ten przywilej kaznodziejski, pomagać biskupom ich pracy duszpasterskiej. I właśnie biskup Iwo sprowadził tych dominikanów po to, żeby głosili nie tylko w Krakowie i po tej diecezji krakowskiej, ale przede wszystkim po całym ówczesnym królestwie, rozbitym Królestwie Polskim.
Czy mu udało się to zjednoczenie Polski?
Z jednej strony udało mu się, ponieważ no wiemy, że w 1320 roku doszło do zjednoczenia i Władysław Okietek został koronowany na króla Polski i już właśnie ta data jest dla nas końcem rozbicia dzielnicowego. I w jakimś sensie dominikanie też poprzez swoją działalność, ponieważ też wiem, że Dominikanie, oni nie ograniczyli się do jednej diecezji, ale właśnie polska prowincja obejmowała wszystkie te rozbite tereny, te tak zwane dzielnice. Więc w jaki sposób też przyczyniliśmy się do takiej jedności, ponieważ nasz zakon jest jedną polską prowincją i też taką jednością też związaną ze stolicą apostolską. To powiedzmy, że pośrednio się udało. Natomiast za życia Iwona Drowąża, on właśnie miał taki idealny plan jednoczenia, właśnie współpracował z Leszkiem Białym, on za wszelką cenę chciał zjednoczyć tych książąt. I właśnie Leszek Biały miał być tym kimś, taką główną osobą, postacią, która władała tutaj w Krakowie, w tej dzielnicy władców, w tej dzielnicy senioralnej. No niestety w 1227 roku doszło do zjazdu w Gąsawie, tragicznego zjazdu, gdzie Leszek Biały zginął. Natomiast 2 lata później umarł za granicą Iwo Odrowąż, więc można powiedzieć, że za jego życia starał się, przez tą jego działalność też duszpasterską, ale też wiemy, że nie tylko założył Dominikanów, ale też fundował inne klasztory, inne zakony, dbał właśnie o ten rozwój taki duszpasterski, organizacyjny w swojej diecezji. Powiedzmy, że no, przyczynił się do budowania jedności.
Jan Matejko na obrazach historycznych portretował czasem współczesne postaci. Na przykład Mikołaj Kopernik ma twarz znanego lekarza i botanika Henryka Lewitu. Próbuję dowiedzieć się, czy także Iwo Matejki miał swój pierwowzór.
Tu możemy myśleć kategoriami warsztatu Jana Matejki, który dochodząc do pewnych wizerunków buduje je nie w oparciu o konkretne osoby pozujące mu do obrazów, ale często na podstawie studiów właśnie rysunkowych, które przeprowadza, interesując się postaciami historycznymi, robiąc jakieś przerysy z istniejących wcześniej grafik i w ten sposób tworzy swoją własną wizję przedstawieniową. I myślę, że w tym przypadku tak było.
Obraz z Iwo Drowążem nie tylko zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach, ale wiąże się z nim jeszcze jedna zagadka. Choć zamówił go dom zdrojowy w Iwoniczu Zdroju, to nigdy tam nie trafił. Docieram do pochodzącego z Iwonicza Grzegorza Nieradki, który pracuje obecnie jako doradca w Ministerstwie Kultury. Jak mówi, w resorcie powstała specjalna komórka zajmująca się odzyskaniem zaginionych polskich płócien. Udało się już odzyskać 600 dzieł sztuki zaginionych w czasie wojny.
Obraz został namalowany już w roku 1887, o czym świadczy sygnatura JM1887 umieszczona w treści obrazu, czyli wiadomo, są to inicjały mistrza Jana Matejki i podana data wykonania tego dzieła. Obraz ten miał rozmiary 149,5 cm na 99,5 cm. Wykonany był techniką olejną, olej na płótnie. Rzeczywiście, mimo że zostało wpłacone honorarium w wysokości 2000 florenów, były to środki właśnie uzyskane z tej publicznej zbiórki, obraz nigdy do Iwonicza nie trafił i to pozostaje tak naprawdę pewną do dzisiaj niewyjaśnioną zagadką. Tutaj historycy mają różne domniemania, z jakiego powodu ten obraz mógł do Iwonicza nie trafić. Mogło być tak, że zamawiający nie zgodzili się z jego treścią. Bo tutaj też taka ważna informacja, to jest opinia Władysława Łuszczkiewicza, który jak wiemy był nauczycielem Jana Matejki w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie. On wskazuje, że zamawiający nie wskazywali mistrzowi Matejce, jaka ma być treść tego dzieła, aby pozostawili w rękach czy w umyśle mistrza, aby sam jakby wybrał motyw tego obrazu. Obraz, jak wiemy, nosi tytuł Erekcja Kościoła w Iwoniczu. Zostało to opisane właśnie również przez Władysława Łuszczkiewicza. Pełen tytuł, który obecnie funkcjonuje, to jest biskup Iwo Odrowąż poświęca kamień węgielny pod budowę kościoła w Iwoniczu w 1226 roku. No i tutaj się pojawiają właśnie te wątpliwości. Z wszelkich wzmianek takich historycznych i danych źródłowych wynika, że pierwsza iwonicka świątynia, to jest istniejący do dzisiaj drewniany kościół w Iwoniczu pod wezwaniem Wszystkich Świętych, została wybudowana w 1464 roku, czyli tak naprawdę ponad 200 lat po okresie, kiedy żył i działał święty Iwo Odrowąż. Ciekawostką jest fakt, że ta pierwsza iwonicka świątynia historyczna i istniejąca do dzisiaj została poświęcona przez biskupa przemyskiego Mikołaja, również Odrowąża, czyli tego samego herbu. No nie jest wykluczone, że obie te osoby, mimo że dzieliło ich 8 pokoleń, były w jakiś sposób ze sobą spokrewnione. Więc też są takie domniemania, że być może mistrz Matejko nie znał dokładnie historii Iwonicza, być może jakby posłużył się tylko i wyłącznie tą wiedzą na temat herbu ówczesnego biskupa i mógł wskazać właśnie biskupa Iwo Odrowąża, nawiązując tutaj z całą pewnością do pięknej legendy, która jakby wiąże postać biskupa Iwona z powstaniem nazwy Iwonicz. Legenda o powstaniu iwonickich źródeł powstała najprawdopodobniej w pierwszej połowie XIX wieku, kiedy nowi właściciele Iwonicza, rodzina Załuskich, przybyła tutaj z Kłajpedy, czyli nadmorskiego portu. Załuscy wtedy angażowali się w powstanie listopadowe. No, groziło im po prostu aresztowanie, ewentualnie wywiezienie na Syberię. Wtedy zdecydowali się udać na teren ówczesnego zaboru austro-węgierskiego, czyli właśnie do miejscowości Iwonicz, którą Załuscy nabyli jeszcze w 1799 roku. Mieli oni syna Iwo, który cierpiał na krzywicę i znane wówczas w Europie tak zwane sole świętego Iwona bardzo dobrze temu dziecku robiły, poprawiały stan jego zdrowia. Jak Załuscy przybyli do Iwonicza i dowiedzieli się przede wszystkim z takich lokalnych przekazów mieszkańców, że w Iwoniczu istnieją, w zasadzie wtedy uważane za cudotwórcze wręcz, wody lecznicze, postanowili przekazać te wody do badań chemicznych, do lekarzy i naukowców, chemików lwowskich i również tymi wodami leczono właśnie syna Iwona. Miały one dla niego zbawienne wręcz właściwości i dziecko wróciło do pełni sił. Oczywiście uznano, że jest to rzecz oczywiście przebadana naukowo, ale również w jakimś sensie doszukiwano się tutaj tych właściwości cudotwórczych, a że właściwości iwonickiej wody, jej skład był bardzo podobny do właśnie tych wód świętego Iwona znanych w innej części Europy, uznano, że rzeczywiście święty Iwon mógł być na tym terenie Iwonicza i swoim błogosławieństwem jakby wyjednał dobrodziejstwa tych wód leczniczych.
Na obrazie Matejki z Iwo Drowążem kluczowa jest postać anioła zstępującego z góry.
No, trzeba pamiętać, że Matejka był człowiekiem dużej duchowości. Religijność, kwestia ducha ma dla niego ogromne znaczenie. To też oczywiście przystępując do malowania obrazu przeznaczonego do kaplicy. Z jednej strony korzystał z źródeł historycznych, czyli przerysy pieczęci, prawda, żeby tę postać jak najbardziej uformować, no ale poświęcenie kamienia węgielnego to jest też pewne ważne wydarzenie dla świątyni danej konkretnej. Więc tutaj te elementy duchowości są niezmiernie ważne. To, co dla Matejki też było ważne.
Jak się okazuje, biskup Iwo dążył do porzucenia swojego stanowiska i całkowitego oddania się Bogu.
W literaturze zostało nam przekazane, że sam Iwo miał taką ochotę przejść, zrezygnować z swojego życia tego biskupiego, z tej kariery takiej tak zwanej kościelnej na rzecz życia zakonnego. I że właśnie to długoż przekazał, że wchodził w białej rokiecie zakonu wiktorynów paryskich, że jakby ciągle miał te dążenia, papiestwo nie zgadzało mu się na przejście do życia zakonnego, musiał pozostać tym biskupem.
Dlaczego papież nie chciał się zgodzić, żeby został zakonnikiem? Czy chodziło o to, że miał zbyt duże znaczenie dyplomatyczne?
Tak, z jednej strony wykształcenie Iwo Drowąża, który wcześniej, zanim został biskupem, pracował w kancelarii Leszka Białego, więc był właśnie takim wykształconym dyplomatą, bo przede wszystkim kształcił się i znał Honoriusza III, Grzegorza IX, ówczesnych papieży, także jego wysoka pozycja i wykształcenie. Można powiedzieć, że w ówczesnym takim episkopacie był on jedną z przodujących i znanych osób, która też pragnęła reform gregoriańskich, przyjaźnił się z biskupem Kietliczem i tak dalej. Więc to jest pierwsza sprawa. Druga, jednak musimy pamiętać, że jeśli były pozwolenia przejścia księży, kleru decyzjalnego do zakonów, one były jakby dozwolone w ówczesnym czasie, w ówczesnym prawie. Natomiast już tak chętnie nie zgadzano się na to, żeby biskupi przychodzili do zakonów, zostawali michami czy zakonnikami, ponieważ życie biskupie było życiem takim, powiedzmy, doskonałym, to oni byli następcami apostołów i reprezentowali właśnie takich apostołów w kościele. I papieże niechętnie się zgadzali na tego typu przejścia.
Rozumiem, że chciał zostać zakonnikiem, żeby bardziej skupić się na kontemplacji i modlitwie?
Tak, kontemplacji i modlitwie. Ale też, co widać w tej jego działalności takiej duszpasterskiej, że on wykorzystywał swój majątek osobisty nie po to, żeby żyć w dostatku, ale żeby przekazać to na cele takie Boże. Wspomagał zakon szpitalników, duchaków na Proniku u nas w Krakowie. Także oni budowali szpitale i troszczyli się o tych ubogich i chorych w średniowieczu. Więc jakby te dążenia, że życie materialne, życie tutaj i ta kariera, ona nie jest najważniejsza, ale właśnie najważniejsze jest życie wieczne, które można osiągnąć będąc w zakonie i bliżej Pana Boga we wspólnocie. Natomiast bardzo piękną taką rzeczą jest, kiedy analizujemy na przykład nasze dominikańskie dokumenty fundacyjne tutaj klasztoru krakowskiego z 1227 roku. I tam jest taki bardzo ładny fragment tak zwanej arendze, w takim pięknym wstępnym fragmencie napisane jest Ubi Spiritus, Ibi Libertas. gdzie duch, tam wolność. Te słowa zaczerpnięte z drugiego listu do Koryntian, świętego Pawła, trzeci rozdział, gdzie święty Paweł właśnie mówi o tym Duchu Świętym, gdzie on przebywa, tam jest wolność. A potem dalej mówi o trudach apostolstwa, tego apostolskiego życia, bycia uczniem. I to właśnie widział, tak sądzę, biskup Iwo Odrowąż, że właśnie kiedy odda swoje życie, naprawdę czuje się wolny, bo daje Bogu, a on wierzy w życie wieczne, to w życie niebieskie.
No nie zachowały się też żadne informacje źródłowe, które by wskazywały, jaki był powód tego, że obraz do Iwonicza nigdy nie trafił. Nie wiemy, czy on się spodobał, czy się nie spodobał. Być może gdyby trafił do Iwonicza, to wywołałby wielki entuzjazm i w Iwoniczu by pozostał. On po prostu nigdy do Iwonicza nie trafił. I mamy takie informacje też źródłowe, że obraz, no z racji tego, że no był nowym dziełem Matejki. Matejka był w tym okresie, to był rok 1887, u szczytu swojej popularności, więc tak naprawdę każde dzieło, które wyszło spod jego pędzla, cieszyło się dużym zainteresowaniem świata artystycznego, świata naukowego, więc ten obraz trafił między innymi na wystawy i zaraz po namalowaniu w roku 1887 był wystawiany na przykład w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie oraz w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych we Lwowie. Czyli zanim jeszcze trafił do Iwonicza, no miał swoją taką, można powiedzieć, trasę artystyczną. Później był także prezentowany w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie, a także w stołecznym salonie Krywulta. Mamy takie informacje źródłowe, że w roku 1898 był wystawiany także w salach redutowych w Warszawie i już wtedy, w roku 1898, figurował jako własność Stanisława Rotwanda. Do roku 1929 z kolei był własnością Andrzeja Rotwanda, a w roku 1938, czyli tuż przed wybuchem II wojny światowej, był wystawiony w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych, wówczas jako własność Zofii Tabenckiej. I na tym niestety ślad po obrazie Matejki namalowanym dla Iwonicza urywa się. No, mamy takie podejrzenia, że rzeczywiście obraz znajdował się na terenie okupowanej od 1939 roku Warszawy. Nie wiemy, czy został przez Niemców wywieziony, czy w prywatnym mieszkaniu spłonął podczas powstania warszawskiego, bo przecież wiemy, że Warszawa została doszczętnie spalona i w zasadzie zrównana całkowicie z ziemią. Więc ten rok 1938 jest ostatnią wzmianką, którą możemy wskazać jako historyczny dowód jeszcze istnienia tego obrazu. Co się wydarzyło później? No niestety do dzisiaj nie wiemy. Wiemy natomiast, że obraz znajduje się na liście dzieł utraconych w czasie II wojny światowej, prowadzonej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ministerstwie od niedawna funkcjonuje specjalny departament, który zajmuje się restytucją dóbr kultury. No i wierzymy głęboko, że prace tego departamentu, który jest wyposażony również w szereg narzędzi, takich typowo technicznych, które umożliwiają przeszukiwanie baz danych internetowych i nie tylko, no że ten obraz być może kiedyś uda się odnaleźć.
A jak wiemy, są przykłady odnalezionych po latach dzieł Jana Matejki.
Mam nadzieję. Ja zawsze wierzę, że takie dzieła nie giną i że one się kiedyś znajdują. A ponieważ mieliśmy już kilka przykładów, było tak ze śmiercią Wapowskiego, że obraz znalazł się na drugiej półkuli i oczywiście w rękach prywatnych i nadal jest w rękach prywatnych, ale wiemy przynajmniej, że istnieje, że się ujawnił. I w ostatnich latach kilka takich dzieł ujawniono, bo musimy też pamiętać, że często dzieła znajdują się w zbiorach prywatnych, ale nie są ujawniane publicznie z różnych względów. I nie komentuję tego. Dla nas jest ważne, że dzieło istnieje, że mamy informację, że jest. Jeśli prywatni właściciele nam wypożyczają na jakiś czas, to w celach badawczych, ekspozycyjnych jest to zawsze dla nas bardzo ważna informacja i cieszymy się, że jakiś obraz przetrwał. I w ostatnich 10 latach kilka takich przykładów mieliśmy.
To proszę wymienić te ostatnie znaleziska i gdzie udało się znaleźć te obrazy, gdzie one zostały ujawnione.
Na przykład aukcja w 2015 roku w Austrii w Doroteum ujawniła obraz, o którym wiedzieliśmy, że został namalowany i mieliśmy informację, że wyjechał do Wiednia od razu po namalowaniu. Był to portret doktora Karola Gilewskiego. Doktor zmarł, a jego żona, która była Wiedenką, opuściła Kraków. To jest XIX wiek i portret malowany na podstawie fotografii wywiozła. I nagle po tylu latach obraz się ujawnia. zostaje zakupiony przez obywatela Polski, przez pewien czas jest wystawiony w domu Matejki w depozycie. No, wiemy, że zmienił właściciela, ale pozostał w rękach polskich. Tak było z obrazem Widz Twórz jako dziecko, również ujawniony w prywatnych rękach, był wystawiony też szczęśliwie pierwszy raz u nas w Muzeum Damiana Matejki, potem na aukcji zmienił właściciela, bo musimy pamiętać, że muzea nie mają szans często zakupienia dzieł Matejki, jeśli mówimy o obrazach olejnych, ale zdarzyło się, że nasza instytucja dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2016 roku mogła na aukcji z kolei nabyć portret Szymona Darowskiego, jednego z ulubionych modeli Jana Matejki, który pozował artyście do postaci przede wszystkim Tadeusza Rejtana i Jana Kochanowskiego, i dzisiaj ten portret można oglądać na naszej ekspozycji stałej. Tak jak już wspomniałam, Śmierć Wapowskiego, obraz ujawniony. Ostatnia informacja pochodziła z roku 1938 i obraz w 2000, o ile dobrze pamiętam, chyba 14 roku ujawniony. Już w kilku muzeach był wystawiany. Te prace są w zbiorach prywatnych, ale są szczęśliwie muzeum wypożyczane i wiemy, że istnieją, co jest najważniejsze. Możemy również jakoś często przy ekspozycjach badawczo do tego podejść.
Co ciekawe, jest szansa, by po niemal 150 latach płótno z Iwo Odrowążem trafiło do Iwonicza Zdroju.
Ja tę sprawę traktuję tak w jakimś sensie też i osobiście, z tego względu, że jestem właśnie rodzinnie z Iwoniczem związany. Jako pracownik ministerstwa zabiegam również o to, aby ten obraz stał tutaj w grupie tych dzieł, które powinny się cieszyć zainteresowaniem ministerstwa, no ale tak jak wspomniałem, to są tematy bardzo trudne i na ten moment tak naprawdę no, czeka on też na tą swoją kolej. No, pracownicy pracują, te narzędzia informatyczne również wyszukują. No na razie żadnych dodatkowych informacji na temat tego obrazu nie mamy. No i też nie ukrywam, że ten okres, kiedy obraz najprawdopodobniej w czasie II wojny światowej przebywał w Warszawie, no jednak jest ogromne ryzyko w prywatnej też kolekcji, prawda? Więc jest też ogromne ryzyko, że no mógł zostać po prostu bezpowrotnie zniszczony czy spalony. Z tego względu mamy też taki pomysł na terenie Iwonicza Zdroju, działa Stowarzyszenie Przyjaciół Iwonicza Zdroju, aby ten obraz po prostu w formie kopii odmalować i żeby docelowo do kaplicy zdrojowej trafił, bo kaplica zdrojowa w Iwoniczu została oczywiście ostatecznie wybudowana w roku 1895, a w tym roku dzięki rządowemu programowi odbudowy zabytków zostanie po raz pierwszy w swojej historii poddana całkowitej renowacji i konserwacji. Dlatego liczymy na to, że do odnowionych wnętrz tej kaplicy uda się, no być może również zrobimy to w formie prywatnej zbiórki. Ja nawet czyniłem takie rozeznanie wśród artystów, czy byliby gotowi podjąć się namalowania tego dzieła. No koszt to jest około kilkudziesięciu tysięcy złotych na dzień dzisiejszy, ale myślę, że byłoby to też piękne nawiązanie do tradycji i wierzymy, że tym razem zbiórka publiczna przyniesie taki efekt, że ten obraz po prostu w formie przynajmniej kopii wróci do Iwonicza.